Jakie są obecnie największe konflikty wśród dzieci i młodzieży? To agresja nadal fizyczna, czy bardziej słowna? Hejt i prześladowanie w internecie, czy jednak bezpośrednio?
No cóż, wyzwania naszych czasów niosą nowe problemy, jeżeli chodzi o relacje między uczniami w szkołach. I rzeczywiście oprócz takich zwykłych, jak do tej pory, sporów natury obmowa, czy rywalizacja, jakiejś konkurencji, dochodzą nowe zjawiska, takie jak hejt, stalking czy bullying. I są to cyberprzestępstwa, które są szczególnie dotkliwe i no, to zjawisko niestety się cały czas nasila, bo okazuje się, że jednak agresja słowna bardziej kaleczy ludzi niż fizyczna.
A widać dysproporcje między agresją dziewczynek a chłopców? Czy w cyfrowym świecie te różnice się zatarły?
Jeśli chodzi o przestępstwa, cyberprzestępstwa, żadnej różnicy w tym momencie nie ma. Chciałabym podkreślić to, że młodzież jest bardzo często nieświadoma konsekwencji tego, co robi. Mianowicie zwykłe lajkowanie czy przenoszenie treści hejterskich, których nie są autorami, uważają, że to nic złego nie robią. To w sumie około 35% młodzieży stoi na tym stanowisku, że ja przecież nic złego nie robię, bo ja tego nie wytworzyłam, a tylko przesyłam to dalej. Czy takich sytuacji, kiedy młodzież filmuje jakąś na przykład bójkę między uczniami w szkole, twierdzą, że to nic negatywnego w tym nie ma, ponieważ oni tylko są dokumentalistami. Zrobili film i go wrzucają jako ciekawe zjawisko, nawet nie wiedzą o tym, że można za to ponieść odpowiedzialność prawną.
Jakie są konsekwencje, o których najczęściej młodzież nie wie, już pani częściowo mówiła właśnie o tym, że one są, no ale jak to wygląda prawnie?
Do 13 roku życia odpowiadają rodzice. Takim rodzicom można nawet ograniczyć władzę rodzicielską, jeżeli ma takiego dziecko hejtujące. Od 13 do 17 roku życia, poczynając od nadzoru kuratora, kończąc na umieszczeniu w zakładzie poprawczym. Wszystko zależy od tego, jaki skutek prawny ten hejt przyniesie. Natomiast jeszcze trzeba podkreślić, że dziecko, które ukończyło 17 lat, już może odpowiadać jako osoba dorosła. Sąd karny może w stosunku do niego w wyjątkowych sytuacjach, ale to się rzadko zdarza, może zastosować ustawę o nieletnich i zastosować środki przewidziane w tej ustawie. Na razie zazwyczaj to już jest tak, że jak odpowiada jako osoba dorosła taka osoba 17-letnia. Można być taka sytuacja, że rodzic takiego dziecka albo osoba hejtowana, jak już jest dorosła, może wystąpić z powództwem cywilnym o naruszenie dóbr osobistych i tutaj może sąd zasądzić zadośćuczynienie, odszkodowanie w zależności od tego, czy to był uszczerbek na zdrowiu psychicznym, czy innego typu sytuacja zaistnieje. To są naprawdę duże kwoty.
A na czym polega proces mediacji rówieśniczej i czy jest trudny do przeprowadzenia?
To sami rówieśnicy rozwiązują swoje problemy. Wyodrębniony uczeń, przeszkolony odpowiednio, taka osoba przeprowadzając mediację nie rozwiązuje sporu zwaśnionych stron, tylko w taki sposób prowadzi rozmowę i dialog z kolegami czy koleżankami, że one same potrafią sobie rozwiązać swój spór. No i korzyści są z tego ogromne, ponieważ dzieci uczą się empatii, uczą się bezkonfliktowo rozwiązać swoje problemy, bez kary, zemsty. Jest to też ogromna korzyść dla szkół, bo są odciążeni nauczyciele, dyrektorzy, pedagodzy. No i klimat w szkole jest wtedy dużo bardziej przyjazny.
Czy skutki mediacji rówieśniczej są długotrwałe i jak właśnie te umiejętności wpływają na konflikty, ale w dorosłości?
W mojej ocenie na pewno skutki są długotrwałe, ponieważ mediatorzy na przykład, mamy taką grupę nagrodzonych mediatorów roku, którzy zdecydowali się po zakończeniu szkół średnich pójść na kierunek studiów związanych z mediacjami na psychologię. Natomiast jeżeli chodzi o osoby, które przechodziły mediacje rówieśnicze, to ma to ogromne znaczenie. Gdy te osoby wchodzą w dorosłe życie i same mają na przykład spory dotyczące już dorosłego życia, jakieś sprawy karne czy cywilne, dużo chętniej sięgają po narzędzie mediacji sądowych, aniżeli takie osoby, które takich mediacji w dzieciństwie czy w młodości nie przechodziły.
To w takim razie jak skutecznie walczyć z agresją w internecie?
Trzeba zacząć od podstaw, czyli od wychowania, od uczenia sztuki dialogu, rozmowy, uczenia dzieci prostych rzeczy, jak rozwiązać swój problem, nie używając do tego agresji, No przede wszystkim w internecie. Jeśli je dobrze w tym zakresie uświadomimy, jakie szkody ten hejt wywołuje, to już jest połowa sukcesu. A druga połowa sukcesu to jest przygotowanie odpowiednich procedur w szkołach. Co robić, jak postępować w przypadku, gdy dzieci się nawzajem hejtują, gdy są hejtowani nauczyciele. Teraz rodzice często hejtują, nauczyciel już jest w tym zakresie bardzo bogate, orzecznictwo Sądu Najwyższego nawet. Trzeba przygotować i wprowadzić w szkołach specjalne procedury, żeby chronić i dzieci hejtowane, i hejtowanych na przykład nauczycieli.